Dobry wieczór. W dzisiejszym programie witam ojca profesora Andrzeja Drdziuka.
Witam państwa, szczęść Boże. Dla mnie ksiądz profesor Janusz Nagórny był człowiekiem, którego mogę nazwać przyjacielem, w jakiś sposób mistrzem, a nade wszystko był człowiekiem ogromnej inteligencji i też takiego czasu bardzo szczęśliwego. Z jednej strony jego życie naznaczone było wieloma różnymi dramatami, których najbardziej dramatyczny to jest właśnie ten, że umarł mając 56 lat, ale zarazem ten człowiek żył w czasach, które pozwoliły mu naprawdę wybrzmieć w całym bogactwie jego osobowości. Ja go poznałem właściwie pierwszy raz osobiście 12 czerwca 1976 roku. Znałem go więc 30 lat. Nie? Przybył do naszego rodzinnego domu. Pamiętam, mama moja usmażyła takie oponki, takie były pączki w kształcie takich krążków, prawda? I on przyjechał do nas, ponieważ myśmy wtedy grabili siano zresztą na łące jeszcze w tym czasie. A on przyjechał odwiedzić swojego ucznia, mojego brata, który był jego umiłowanym uczniem właśnie w Zamościu. Potem jego przyjacielem, spowiednikiem, współpracownikiem, ksiądz Eugeniusz Derdziuk. A potem rzeczywiście odwiedzałem go. Janusz czasami mi wypominał taką sytuację, ponieważ ja wstąpiłem do kapucynów i...
Czas tam się kończy, więc opowiedz.
Wstąpiłem do kapucynów, ale odwiedzałem Janusza. On mieszkał najpierw w seminarium, a potem mieszkał tam na Brunowicach. Dopiero potem przeniósł się, jak to już wybudowano, ten dom księży emerytów. I tam na Brunowicach on mi kiedyś potem wypominał taką sytuację, że ja przyszedłem, stanąłem na korytarzu, on stanął w drzwiach, ja mówię do niego tak: księże, nie wejdę do księdza, dopóki ksiądz mi nie obieca, że nie będzie mnie namawiał, żebym przeszedł do księży diecezjalnych. I on to później pamiętam. Urodził się jako jedno z pięciorga dzieci, środkowy, między dwójką starszych i młodszych, 1 stycznia 1950 roku w Korczowie. Miał w dowodzie wpisane, że urodził się w Związku Radzieckim. Choć wtedy była to jeszcze Polska, ale kiedy Stalin w 1951 roku w ramach tak zwanego wyrównywania granic, a chodziło o zabór polskich ziem, gdzie odkryto złoża węgla kamiennego w gminie Waręcz i Sokal, wyprostowano granice, to ci Polacy musieli stamtąd uciekać. I rodzina Janusza uciekła z tego Korczowa i przez całe lata właściwie błąkali się po różnych PGR-ach. Wprawdzie jego ojciec potem został nawet dyrektorem PGR-u, ale to nie zmienia faktu, że Janusz urodził się właśnie i wychował w takim środowisku wiejskim, gdzie trzeba było furmanko dojeżdżać do szkoły, gdzie wszędzie było daleko i gdzie była też mentalność ludzi, którzy po prostu byli tam tymczasowi i w jakiś sposób też nie na swoim w PGR-ze. Ale ten młody chłopak miał jednak ambicje, miał też bardzo szlachetnych i dobrych rodziców. I kiedy przyszedł do Tomaszowa, gdzie w końcu rodzice zbudowali dom przy ulicy Petera, którego zresztą to wspominali, bo on uratował Janusza, kiedy był mały i chory. Ten młody chłopak, który na dodatek był od dzieciństwa chory na gruźlicę, wybijał się swoim intelektem. I już w liceum w Tomaszowie imienia Stefana Czernieckiego pokazał swoją ogromną wiedzę, ale też taką naukową ciekawość. Janusz opowiadał, że on po prostu brał słownik pisarzy, noblistów i po kolei czytał ich dzieła. Był człowiekiem, który miał ogromne takie pragnienie wiedzy, ale jednocześnie stawiał sobie wiele pytań. Podczas jednej z pielgrzymek takich klasowych czy autokarowych do Jasnej Góry w Częstochowie zdał sobie sprawę, że on chce być księdzem. Jego nauczyciel, a były to przecież czasy komunistyczne, wstąpił do seminarium w 1967 roku. Uważał, że on będzie zdolny i dobrze służył Polsce Ludowej. Janusz powiedział, że tak, ale trochę w innej formie. I kiedy przyszedł do seminarium, to okazało się, że były to niezwykłe czasy, kiedy wchodziły w Polsce tak zwane reformy Soboru Watykańskiego II. Oznaczało to z jednej strony, że jeszcze niektórzy profesorowie, nawet po łacinie, wykładali niektóre przedmioty w starym stylu, ale wśród nich był ksiądz profesor Franciszek Greniuk, który powiedział, że już odłoży te stare skrypty i łacińskie podręczniki Primera i Merkelbacha i zacznie wykładać to, co jest nową nauką, oczywiście osadzoną w tradycji, a jednak otwartą na te wyzwania współczesności. To było niezwykle ważne dla młodego Nagórnego, który chciał przede wszystkim takiego dialogu ze światem, ale też był człowiekiem modlitwy. Był człowiekiem, o którym jeszcze powiem, takiej dużej, prostej, wręcz ludowej pobożności. I oto w tym czasie seminarium Janusz zabłysnął właśnie swoim intelektem do tego stopnia, że jego zainteresowania to było przede wszystkim Pismo Święte, Biblia. I uczęszczał na seminarium do znanego biblisty, ojca profesora Hugona Helmuta Langkamera, który poznał się dosyć szybko na swoim zdolnym studencie, a który zresztą sam nie miał zbytniej predylekcji do dydaktyki. Wobec powyższego to seminarium prowadził Janusz. Jak on zatwierdził jakiś plan albo sprawdził pewne fragmenty pracy, to profesor uważał, że to już na pewno jest dobre. A więc było tak, że Janusz rzeczywiście już wtedy się wybijał. Co więcej, powodowało to też pewne problemy, ponieważ był zdolny, ale też krytyczny. Uważał, że nie wszystko idzie w dobrym kierunku i potrafił jasno i wyraźnie artykułować swoje zdania. Co sprawiało, że niektórym wręcz podpadał, co też w życiu w ogóle mu się zdarzało później. I oto znowu znajduje promotora, takie protektora, którym był ksiądz rektor ówczesny, właśnie ksiądz profesor Franciszek Greniuk, który zawsze go chronił. I tu trzeba przyznać, że ksiądz profesor Greniuk ma tę bardzo rzadką, ale wybitną cechę, żyjący, ma 99 lat, że on się potrafił cieszyć z radością swoich uczniów. No że on po prostu,
tego moglibyśmy się wszyscy nauczyć.
On absolutnie był zawsze dumny. On był skromny, pracowity, może nie tak odważny jak Janusz, wybitny w sensie erudycji, ale jednocześnie człowiek, który umiał promować innych i który się po prostu cieszył, że inni jego uczniowie idą do przodu. On nie zazdrościł, a wręcz więcej nas podziwiał. I oto Janusz wyświęcony w czerwcu 1973 roku trafia do parafii kolegiackiej w Zamościu. To wtedy był ośrodek bardzo żywy. Było tam masę różnych szkół, których uczniowie przychodzili na katechezę przy kościele. Był tam ksiądz słynny Franciszek Zawisza, postać, legenda, człowiek, który jako młody wikary ofiarował się, żeby pójść za proboszcza do obozu koncentracyjnego i tam właściwie był też w obozie Stutthofie, który jednocześnie potem miał takie związki z Paksem. To spowodowało, że z jednej strony udało mu się wybudować kościół na Nowym Mieście, ale to była taka postać dla niektórych dwuznaczna, jednak wybitna, człowiek, który był legendą. I Janusz tam pracował. Był to też świetny zespół duszpasterzy, którzy mieli ogromną wrażliwość na ludzi, a Janusz miał niezwykłą zdolność do takiego nawiązywania kontaktu z młodymi. Co więcej, jego kazania były bardzo inteligentne, mądre, dla niektórych wręcz nowatorskie i kontrowersyjne. On potrafił radykalnie wzywać do nawrócenia. Czasami wręcz bywało tak, że ludzie się zrażali, ale miał ogromne grono wielbicieli, wśród nich młodych ludzi, których zapraszał. I jest taki mały epizod, który, ponieważ ja też uczyłem się wtedy w Zamościu, choć trochę później, otóż była taka pani, która nazywała się Ludmiła. Otóż to pani, która była żoną nauczyciela znanego, który zmarł w takich trudnych, niewyjaśnionych okolicznościach i ta kobieta była załamana zupełnie. Kiedyś Janusz, widząc jak ludzie się pchają, użyję takiego słowa ochrzanił tych ludzi, że się pchają. Wśród tych ludzi była także ona. I ona z takimi nad pretensjami poszła do niego, a on jest to wszystko wytłumaczył i zresztą powiedział, proszę panią, co pani jest taka załamana, tu trzeba żyć, ja mam tyle młodych ludzi, mogę pani pomagać. I nauczył ją piec takie pierogi z kaszy i ona piekła mu te pierogi. Potem nauczyła się już w starszym wieku haftowania, wyszywania. Uszyła wiele alb, komż, była tak szczęśliwa. Janusz uratował jej życie, tak trochę ostro, z buta, ale jednocześnie powiedział, że ona nie może się zamknąć w sobie. Była taka dumna, bo do dziś pamiętam smak tych pierogów z kaszą, takich pieczonych z ciasta francuskiego, gdzie rzeczywiście młodzi się zajadali. A oni, ci młodzi, byli u Janusza bardzo często w tak zwanej wikarówce. Miał też grupę takich uczniów, z których część poszła też do seminarium i jednocześnie młody ksiądz, który potrafił być nowoczesny, nosił takie kwieciste, nawet niebieskie koszule, co strasznie nie podobało się starszym kapłanom. Do tego stopnia angażował się też już, to był 73-76, w takie działania wprost opozycyjne, co narażało go także na działania bezpieki. I Janusz, jak powiedziałem już w seminarium, miał ogromne inklinacje naukowe. Wobec powyższego chciał pójść na studia. Ale ówczesny biskup lubelski po prostu się go bał w tym znaczeniu, że uważał, że to jest ksiądz za mocno awangardowy, który jest nowoczesny, nie wiadomo, jak on tam właściwie się będzie rozwijał.
Co mu przyjdzie do głowy.
A jeszcze jak stanie się kimś ważnym, wyuczonym, to nie wiadomo, czy biskup go okiełzna. I wtedy rzeczywiście pojawia się po raz kolejny ksiądz profesor Franciszek Greniuk, do którego biskup Pylak powiedział tak, Franiu, ja wyślę tego na górnego na studia, ale pod warunkiem, że będzie u ciebie na moralnej. I ty masz go pilnować. I tutaj widzimy z jednej strony te inklinacje miłośnika Biblii, Janusza, który przychodzi na seminarium z teologii moralnej i podejmuje taką ideę, którą trochę poznał i zapożyczył od takiego Francuza Amelę, który napisał o Nowym Przymierzu. Janusz pisze najpierw doktorat o moralności przymierza w Starym Testamencie, a potem zaczyna się rozwijać, pisze habilitację, która jest wspaniałym odkryciem, nową formą takiego spojrzenia, gdzie pisze o moralności Nowego Przymierza. Co więcej, tytuł tego dzieła brzmiał w ten sposób: teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Janusz był bardzo ambitny i dosyć wrażliwy na swoim punkcie i zdarzyła się taka anegdota, że pewnego razu zapytał pewną studentkę o tytuł jego habilitacji i ta biedna dziewczyna pomyliła się i powiedziała, że chodzi o tragiczną interpretację moralności Nowego Przymierza, co go rozsierdziło bardzo. W każdym razie był to człowiek, który, jak powiedziałem, żył w szczęśliwych czasach. I kiedy rozpoczął te swoje badania naukowe, pojechał także do Paryża na kurs francuskiego. Tam się zetknął z tą ideą Nowego Przymierza. Był także na stypendium w Mediolanie, w Sacro Cuore, jeździł do Rzymu. I wobec powyższego człowiek, który znał na tamte czasy dobrze języki, bo znał też dobrze niemiecki, dlatego że jeździł do Fichtdorfu, koło Münster, gdzie zaprzyjaźnił się też z ludźmi i którzy byli nim zachwyceni i tam wiele lat przez wakacje posługiwał. I tutaj właściwie zaczyna się nowa historia, dlatego że Janusz w 79 roku, po 3 latach studiów doktoranckich, zostaje zatrudniony na Kulu. Najpierw robi doktorat, potem po kilku latach habilitację, ostatecznie zrobił profesurę w 96 roku. I wtedy właściwie zaczyna formować pewną grupę studentów, którzy tworzą późniejszą sekcję, a potem Instytut i znowu sekcję teologii moralnej. Otóż ten szczęśliwy czas polegał na tym, że wiele dziedzin z teologii moralnej nie było jeszcze opracowanych w nowym duchu i dlatego też Janusz był człowiekiem, który nie tylko rozpoczynał taką historię tej biblijnej moralności, gdzie pokazywał, że Biblia to nie jest tylko jakiś punkt odniesienia na zasadzie verba probantia, to znaczy, że mówi się pewne tezy, a Pismo też tak mówi. Natomiast on wychodzi od Pisma Świętego i mówił o tym, że to nie jest tylko tak, że właściwie to my Boga używamy do czegoś, albo że my w teologii moralnej Bogu coś dajemy, ale trzeba najpierw zobaczyć ten nowy paradygmat teologii moralnej, który brzmi dar, wezwanie, odpowiedź, a więc to obdarowanie ze strony Pana Boga. Najpierw coś, co Bóg dla nas czyni, potem to wezwanie do człowieka i potem odpowiedź. I to jest w ramach przymierza. Janusz mówił, że przymierze to jest trochę takie jak drzwi. A więc, że przez drzwi się wchodzi, ale się ich ze sobą nie niesie. Trzeba wejść do tej nowej rzeczywistości, zobaczyć, że jestem w nowej przestrzeni duchowej i stąd też Janusz rozwijał właśnie w tym wymiarze teologicznym, teologii moralnej, kwestię tak zwanego eklezjalnego wymiaru, bo on czuł ludzi. Do tego jeszcze wrócę. Przecież ta jego przeszłość z PGR-u, ona została w nim i nie na zasadzie słomy w butach, bo był to bardzo kulturalny człowiek, ale pamięci, że ci ludzie, zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej, zostali zapomniani. To Janusz potem był, już teraz o tym powiem, w Radio Maria rzecznikiem tych ludzi, których rozumiał, którzy byli ofiarami tego przyspieszenia cywilizacyjnego, zostali odarci właściwie nie tylko z własności, której zresztą nie mieli, ale też odarci z godności, że to właściwie jakiś pasożyty w tym nowym konsumpcjonistycznym i takim industrialnym społeczeństwie. I Janusz umiał się o nich upomnieć. Ale jednocześnie właśnie już wtedy rozwijał tę teologię moralną, o której mówił, że jest eklezjalna. To znaczy, że mówił, że to jest kwestia taka, że to nie jakiś teolog za biurkiem sobie wynajduje nowe teorie i wizje, ale że to ktoś, kto słucha tych ludzi, kto chce ich językiem przemawiać, a jednocześnie ktoś, kto słucha Pana Boga. Stąd też to przymierze Boga i ludzi. Potem ważną rzeczą, którą Janusz rozwinął, to była kwestia tak zwanej teologii moralnej społecznej. Janusz miał zawsze taką inklinację do przyjaźni. On się przyjaźnił z nauczycielami i głosił na nich rekolekcje, konferencje. On miał wielu wielbicieli swoich wśród profesorów medycyny i miał wielu przyjaciół lekarzy, z którymi umawiał się także na różne konwentykle, spotkania, ale zapraszany z rekolekcjami, z konferencjami. I wobec tego Janusz rozwija teologię moralną społeczną. Powiem Państwu taką historię. Nie tak dawno na Kulu był już po raz kolejny ksiądz arcybiskup Antonio Staliano z Włoch, który jest prezesem Papieskiej Akademii Teologicznej. I on mówi do mnie tak. No wiesz, my mamy teraz taki problem, że nauka społeczna Kościoła stała się coraz bardziej socjologiczna i powinniśmy odzyskać jej taki komponent teologiczny, że to odniesienie takie wertykalne do Pana Boga. Mówię, excelenca, przecież u nas Janusz od dawna to rozwijał. Że ja mu wysłałem nawet artykuł po włosku i po polsku Janusza, gdzie mówię, Janusz Nagórny cały czas dbał o ten teologalny wymiar nauki społecznej, że to nie jest kwestia, że myśmy zbadali środowisko, tylko że my mówiliśmy, co to jest ta teologia. Teologos, czyli po prostu, że Bóg mówi, teologia, a więc, że Bóg przemawia, Bóg dał nam pewien obraz świata. I tutaj Janusz był rzeczywiście takim augustynikiem, to znaczy, że on uprawiał taką teologię, którą ja nazywam via descendens, to znaczy taka droga schodząca, że właśnie od Biblii, która była jego punktem odniesienia, która była jego punktem wyjścia, schodził do ludzi. To było o tyle ciekawe, że na Kulu w tym samym czasie żył drugi wybitny moralista, ksiądz Ireneusz Mroczkowski, który uprawiał tak zwaną via ascendens, czyli tak droga wznosząca się, bo z kolei Ireneusz czytał gazetę wyborczą, słuchał ludzi i jakby przez indukcję i przez uznioślenie szedł do tego ugoogólnienia. Janusz szedł tą drogą schodzącą. I oni się cudownie uzupełniali, choć czasami się nie zgadzali, ale to było bardzo twórcze i zresztą bardzo takie jednoczące nas, bo widzieliśmy, że nasi profesorowie inaczej myślą, ale jedno czynią. I teraz idziemy dalej, bo to w tym samym czasie właściwie powstaje nowy dział teologii moralnej, którą jest bioetyka. Oczywiście był ksiądz profesor Stanisław Olejnik, który napisał właściwie taką etykę lekarską, a to były początki. Znowu Janusz przez swoje kontakty z nauczycielami, ze swoimi przyjaciółmi medykami tworzy zręby polskiej bioetyki na nowo. I rzeczywiście te jego odkrycia, które zresztą będą niedługo pokazane w sympozjum, o którym za chwilę powiem, przez księdza Piotra Kieniewicza, to jest coś zupełnie nowego. A więc powiedziałem, że Janusz żył w szczęśliwych czasach i on je wykorzystał. Jego głęboki intelekt, ta ogromna erudycja sprawiały, że on po prostu stał się kimś, o kim napisałem w książce, że Janusz był nie tylko teologiem, ale też napisałem świadek nadziei, twórca i nauczyciel. A więc jeśli o kimś się mówi, że jest twórcą teologii, to nie mówimy o jakimś tylko profesorze, który coś powtarza po innych, ale on stworzył. On stworzył nowe ujęcia i to z całą otwartością i z całą pewnością potwierdzoną przez wielu innych profesorów mogę po prostu powiedzieć, Janusz był takim twórcą. Właśnie także w tym zakresie samej teologii Nowego Przymierza, w teologii eklezjalnej, teologii także społecznej, w teologii życia biologicznego, czyli bioetyce, ale także Janusz stworzył na nowo taką subdyscyplinę w teologii moralnej, która nazywa się etyka zawodu. Rzeczywiście te jego kontakty z różnymi grupami policjantów, parlamentarzystów sprawiały, że on po prostu odkrywał, że to nie jest tylko jakiś etos, to nie jest tylko jakiś kodeks deontologiczny wymagań prawnych, ale to jest po prostu pewna wizja powołania człowieka. Stąd też jego książka profesorska, która mówi właśnie o tym powołaniu człowieka świeckiego w różnych zawodach. I stąd też mówimy o człowieku takim jak Janusz Nagórny, że był swoistym takim objawieniem. I trzeba powiedzieć, że on miał tylko 56 lat, kiedy zmarł. Pamiętam, kiedy przekroczył 50, to jakby jego życie nabrało przyspieszenia. On rzeczywiście jakby czuł, że, a przecież pamiętajmy, że był gruźlikiem, że on w młodości włóczył się po sanatoriach, że on tam czytał tyle tych książek i nigdy nie miał jakiegoś mocnego zdrowia, choć poważnej postury, ładnego wyglądu i tubalnego głosu. Zresztą pani marszałek Alicja Grześkowiak mówiła, że gdyby Janusz swoim głosem czytał książkę telefoniczną, to i tak by się ją z przyjemnością słuchało. On miał taki głos tubalny. Znam takich jego uczniów, którzy potrafią go pięknie naśladować w tej jego i mimice i tonie głosu. Ale rzeczywiście był człowiekiem, który potrafił do ludzi docierać i jednocześnie jako naukowiec potrafił to przekazywać. On miał też poczucie, że w jakiś sposób opanując tę wiedzę, chce ją przekazać. Powiedziałam, że kiedy przekroczył 50, jego życie nabrało takiego przyspieszenia. Myśmy mówili, Janusz, trochę zwolnij, bo za szybko działasz. A on mówi, słuchajcie, teraz jestem jakby u szczytu, mam już pewną wiedzę, erudycję, kiedy ja to zrobię? Nie wiedzieliśmy, że on się śpieszył, bo już miał mało czasu. Ale faktem jest, że on miał coś takie poczucie misji. Kiedyś pojechał aż do Zielonej Góry i miał tam przemawiać chyba pół godziny. I zaczął tak. Proszę państwa, Nie myślcie sobie, że ja przyjechałem tutaj 600 kilometrów, żeby przemawiać tylko pół godziny. Dajcie mi więcej czasu. Bo on miał dużo do powiedzenia i mówił mądrze. Co więcej, kiedy się czyta jego teksty albo słucha jego kazań czy konwencji, to tam była zawsze taka żelazna logika. Właściwie, kiedy się słuchało Janusza, to można powiedzieć tak, że jest piękny język, literackie obeznanie autora, szacunek dla słuchaczy, ale jednocześnie ten wnikliwy tok myślenia, że właściwie on zaczął mówić, to już mogłeś wiedzieć, znając go, do czego on dojdzie, bo to była logika. Dlatego też te jego felietony, których wydano 4 tomy, cieszyły się ogromną popularnością. On gdziekolwiek jechał, był taki leper, który był z PGR-u. I on czasami dzwonił do Janusza, pytał się, jak ma pewne rzeczy rozstrzygać. Bo wiedział, że Janusz rozumie rzeczywistość popegerowską. I to mało się o tym czasami mówi, ale to był człowiek, który rzeczywiście wprowadzał na salony ludzi, którzy rzeczywiście byli wtedy zmarginalizowani. To nie wszystko. Bo jednocześnie Janusz uczestniczył we wszystkich praktycznie ministerialnych komisjach, które były od czas nauki. A więc był w Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych, był w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, był w Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, był w Centralnej Komisji Ministerialnej do Spraw Egzaminów i wszędzie tam był bardzo szanowany, co więcej, był uwielbiany. Janusz był elokwentny i lubił mówić. Księża się czasami śmiali, bo w Lublinie było wtedy takich dwóch znanych kapłanów, Janusz Nagórny, który też lubił księży, chodził na odpusty, głosił kazania, bardzo lubił rzeczywiście towarzystwo kapłańskie i mówili tak, że jeśli na jakimś obiedzie jest ksiądz Janusz Nagórny i ksiądz Józef Kras, to już nikt inny więcej nic nie musi mówić. Oni już zagadali wszystkich. Rzeczywiście. Ale jednocześnie ten człowiek, który rozumiał lud, PGR-owską rzeczywistość, uczestniczył we wszystkich gremiach politycznych, głosił kazania i rekolekcje dla parlamentarzystów. Pytali go o zdanie ministrowie. Był w gremiach ministerialnych. Jednocześnie był człowiekiem, który miał też taką ogromną miłość do uniwersytetu. Mogę powiedzieć to chyba, że Janusz marzył kiedyś, żeby móc zostać kiedyś rektorem, ale nie doczekał tego. Jednocześnie był przez 14 lat dyrektorem Instytutu Teologii Moralnej. I tutaj pojawia się niesamowita rzecz. Ten mocny, silny, niekiedy wręcz apodyktyczny człowiek był niesamowicie demokratyczny. Janusz traktował nas nie tylko jak jakichś uczniaków, ale młodszych kolegów, których wprowadzał, dla których miał plan rozwoju. I on nam powiedział kiedyś tak, kiedy sam osiągnął już wszystkie stopnie naukowe i zyskał zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego, mówi tak, wy mi tak już nie możecie zagrozić, więc ja mogę wam spokojnie pomagać. I rzeczywiście tak było, że on był bardzo demokratyczny. Kiedy podejmował jakieś decyzje, szedł z jakimś pismem do rektora, to wcześniej mówił nam, że to będzie załatwiał. Kiedy podejmował jakieś decyzje, to pokazuje tę jego demokrację chociażby taki epizod. Otóż Janusz mówił nam tak. Wprawdzie ja byłem jeszcze z księdzem Nowosadem uczniem Greniuka, bo Janusz wtedy był jeszcze nie samodzielny od strony naukowej, nie miał habilitacji, kiedy ja robiłem doktorat, ale chodziliśmy na jego wykłady, byliśmy jego uczniami, chociaż nie byliśmy wprost jego takimi magistrami czy doktorami. Ale Janusz mówił do nas tak, kiedy już nas zatrudniał, miał taki plan, jak to się będzie rozwijał ten instytut, bo on myślał metodycznie i długofalowo. I mówi do nas w pewnym etapie tak. Słuchajcie, ja was zatrudniam jako swoich uczniów. Teraz musimy dbać o to, żeby była wymiana pokoleń. Przez parę lat poczekamy i wy będziecie zatrudniać już swoich uczniów. A teraz będziemy ciągnąć tę liczbę wykładów, których wtedy było dużo, także siłami naszych doktorantów. I wobec powyższego było tak, że myśmy mieli pulę doktorantów, którym powierzano się godziny wykładowe. I tu pojawia się bardzo ciekawa historia. Bo był taki ksiądz, który grał na gitarze, liczył bociany u swojego brata, który był kapłanem, proboszczem na Podlasiu. ale nie był jakimś wybitnym naukowcem, ale był doktorantem profesora. Więc chodziło o to, że Janusz miał nadzieję, że on zostanie tym, któremu powierzy się doktorantowi godziny wykładowe. Ale myśmy widzieli, kto jest lepszy. Więc po prostu myśmy zagłosowali za kimś innym, bo zawsze było głosowanie. Powiem szczerze, że Janusz się wściekł, żeśmy zagłosowali inaczej, ale to uszanował. I rzeczywiście dostał zajęcia ten, którego myśmy wybrali. I to zawsze tak było, że myśmy mieli takie wrażenie, że Janusz przy całym swojej takiej formie podejścia do życia, że on wiedział, czego chce, to umiał też słuchać. Umiał, oczywiście z nim czasami było trudno dyskutować, bo on był tak inteligentny, że nie dało się w jakiś sposób go przekonać, ale faktem, że umiał słuchać. I dlatego też ja cały czas to podkreślam, miałem wspaniałego szefa przez 14 lat. Co więcej, my żeśmy stworzyli taką wspaniałą rodzinę, która rzeczywiście była zjednoczona wokół niego. Myśmy prawie co 2 tygodnie byli u niego na jakiejś kolacji. On zamawiał jakąś pizzę, czy sam przygotowywał jakieś kiełbaski. Myśmy po prostu tam już chodzili, jak do domu. Co roku jeździmy na grób do Tomaszowa Lubelskiego. Tam przez całe lata żyła jego mama, która przeżyła go praktycznie 17 lat. Miała 95 lat, kiedy zmarła. Jeździliśmy tam do domu. Najpierw była msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie proboszcz nam zawsze dawał gościnę. Potem ktoś z nas głosił kazanie. I potem szliśmy razem na cmentarz, modliliśmy, zapalaliśmy świece, zostawialiśmy kwiaty. A następnie szliśmy na obiad. Najpierw do mamy i do siostry Janusza, pani Eli, a potem teraz chodzimy do restauracji. Sami sfinansujemy się, ale jeździmy tam, ponieważ mamy taki dług wdzięczności, ale też taką wspólnotę. Z nami jeżdżą także jego krewni oraz przyjaciele medycy, profesorowie medycyny, którzy są z nim zaprzyjaźnieni od lat. I to jest piękne, że to nie jest nic żadnego sztucznego. To jest po prostu coś, co jest dla nas naturalne, bo mamy świadomość z jednej strony wdzięczności, a z drugiej strony takiego jakby jeszcze nie do końca odkrytego skarbu. Kiedy myślimy o tym, że pamiętamy od 20 lat o naszej właśnie chlubie i naszym profesorze Januszu Nagórnym, to trzeba właśnie powiedzieć, że to jest jakiś taki dług wdzięczności i zarazem zadanie do odkrycia jego inspiracji. Dlatego, że można powiedzieć, że Janusz stworzył pewną szkołę, gdzie rzeczywiście ksiądz profesor Jerzy Gocko rozwinął właśnie tę katolicką naukę społeczną w jej wymiarze teologicznym, gdzie Piotr Kieniewicz czy później teraz ksiądz Smykowski rozwinęli te badania bioetyczne, gdzie właściwie mamy do czynienia z czymś takim, że ja też, czy ksiądz Jerzyna wcześniej rozwijaliśmy takie działania, badania sakramentalnego wymiaru teologii moralnej, gdzie ksiądz profesor Nowosad rozwinął taki kierunek właśnie ekumenicznego nastawienia teologii moralnej, gdzie Janusz rzeczywiście dla nas był taką inspiracją, a jednocześnie mieliśmy taką świadomość, że to trzeba ocalić, bo też Janusz nas tego uczył. To nie przypadkiem jest tak, że ten człowiek, który zrobił coś, zarobił niejako na siebie samego. Bo kiedy w czerwcu 1991 roku Janusz jechał z innymi studentami na pogrzeb sługi Bożego Jacka Krawczyka, to powiedział, że to nie może się zmarnować. Trzeba to ocalić. I wtedy zbierano materiały do artykułu, a potem wyszła książka W pół drogi, która, jak niektórzy słyszeli, miała 11 tysięcy nakładu. Powstało właściwie wokół tego dzieło Fundacji Jacka Krawczyka, wsparcia studentów, system stypendialny. Dzisiaj mamy Sługę Bożego, ale dlatego też kiedyś powstał nawet taki artykuł Janusz Nagórny, promotor życia i świętości Jacka Krawczyka. I Janusz jakby to zarobił. Co więcej, w swoim testamencie, który został opublikowany po jego śmierci, a który został napisany w lutym 2005 roku, a praktycznie 1,5 roku przed śmiercią, Janusz napisał, że uczył się od swojego studenta Jacka Krawczyka. I tu widzimy, że Janusz po prostu niejako zarobił swoim czynem na to, żeby o nim też pamiętać. Bo on kiedy był w Rzymie na stypendium, był przyjęty przez ojca świętego Jana Pawła II w 1993 roku na w latach 80. Był przyjęty przez ojca świętego. Ojciec święty osobiście ofiarował mu egzemplarz listu apostolskiego Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie cierpienia. Janusz to medytował. On czytał. Wrócę jeszcze do tego, że nie znam drugiego takiego człowieka, który by tak świetnie znał nauczanie Jana Pawła II. Janusz był w moim rozumieniu najlepszym w swoim czasie znawcą nauczania Jana Pawła II. Co więcej, on w tych audycjach radiowych cytował z pamięci dokumenty papieskie. On je rozumiał. Co więcej, trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Ojciec Święty bardzo cenił nauczanie Janusza i powiedział, kiedy Janusz mu ofiarował jedną z książek podczas audiencji, to Ojciec Święty powiedział tak: znam twoje książki, czytałem je. Albo jeszcze inny przypadek. Kiedyś ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, to było w 2002 roku, odwiedził mnie właśnie po tym jego i teśmy rozmawiali chyba pół dnia, między innymi o Januszu, którym Tadeusz był zachwycony. On go podziwiał. Zresztą Janusz budził uznanie u wielu wspaniałych ludzi. I wtedy rzeczywiście ksiądz Styczeń bardzo się zachwycał tym nauczaniem Janusza w zakresie właśnie teologii i jego wsparciem nauczania Jana Pawła II. Dopiero potem dowiedzieliśmy się takiej ciekawej rzeczy. Otóż na spotkaniu imieninowym u księdza profesora Janusza Nagórnego, to było w listopadzie 2002 roku, jeden z naszych profesorów, dobrze pamiętam, ale tutaj nie będę go wymieniał, mówi tak: Janusz, ale papież w Krakowie w 2002 roku, to było wtedy, pamiętamy, w sierpniu, mówił tak jak ty. A Janusz mówi: tak, bo ja mu to napisałem. Rzeczywiście to tak było, że on przygotował pewną bodźce, Ojciec Święty, czyli taki szkic, Ojciec Święty sam to jeszcze później poprawił, dopisali pewne rzeczy, ale to był tekst Janusza. Także później wybrzmiewające pewne treści zapożyczone później z tego w liście Novo Millennium in Neunte. A więc tu mamy taką symbiozę. Ale wrócę do tego listu Salvifici Doloris, bo Janusz go medytował, nim żył. Potem ta postać Jacka Krawczyka, który zmarł w 1991 roku, to było dla niego takie doświadczenie. I trzeba pamiętać, że ta książka W pół drogi, ona była tak jakby zilustrowana fragmentami papieskiego listu Salvifici Doloris. Ale idziemy teraz do roku 2004. Jest jesień. Jesteśmy jak zwykle u Janusza na kolacji, tym razem imieninowej. I Janusz mówi do nas tak. Słuchajcie. Śnił mi się nasz przyjaciel, który zmarł miesiąc temu, ksiądz Stanisław Mojek. I zapraszał mnie do siebie. I ja wkrótce umrę. My mówi: Janusz, chyba zgłupiałeś. Co to powiesz? Masz 54 lata. Pamiętacie państwo, mówiłem wcześniej o tym przyspieszeniu po 50, nie? On jakby to czuł. Okazało się rzeczywiście, że miał duże dolegliwości, takie jelitowe. No i jeszcze nie mógł pójść do szpitala w listopadzie, w grudniu, bo jechał do Toronto, tam w sprawach Radia Maria, głosił tam rekolekcje. Kiedy w styczniu poszedł na badania, okazało się, że ma raka jelita grubego. I kiedy miał mieć 9 lutego operację w szpitalu na Staszicach, której dokonywał pan profesor Andrzej Dąbrowski, to Janusz nas wcześniej zwołał na mszę świętą, bo myśmy byli na zawołanie. Ale nie dlatego, że myśmy mieli tak strasznego szefa, tylko tak przyjacielskiego kierownika, który tworzył z nas rodzinę. I myśmy poszli wtedy do szpitala. Razem udaliśmy się do kaplicy szpitalnej, do właśnie kościoła na Staszicach. Janusz już nie przewodniczył, ale mówił kazanie. Ja to kazanie pamiętam do dzisiaj. Przynajmniej taki fragment. Mówił wtedy tak: do tej pory uczyłem o chrześcijańskim sensie cierpienia. Teraz będę zdawał z tego egzamin. I rzeczywiście mogę powiedzieć po tych latach znajomości, że on zdał ten egzamin na piątkę. Ten jego testament, to takie jego przeżywanie pokory, człowieka, który musiał być zmielony z tego ambitnego, wybitnego, schodzącego z piedestału do ludzi. Teraz pacjenta, który się bardzo dużo modlił, który jeździł po sanktuariach, który jednocześnie był taki pokorny, poddany. On bardzo chciał żyć, a jednocześnie był gotowy na śmierć. Ja pamiętam, odwiedziłem go dokładnie 15 października 2006 roku. To było po południu. Wcześniej otrzymał krzyż oficerski od prezydenta, który odebrał jego brat Marian. Janusz już nie był w stanie. Odwiedziłem go, leżał w łóżku, tak obok dwie poduszki, nad nimi deska, laptop i poprawiał, mówi tekst pewien i mówi do mnie, słuchaj, wiesz, pojutrze mam wykład inauguracyjny na Akademii Rolniczej, ale ja tam już tam nie dojdę. To Krzysiek Jerzyna to przeczyta, jeszcze tutaj poprawiam ten tekst, ale pójdę we wtorek do szpitala, trochę mnie podratują. On jeszcze aż do końca wykładał studentom, ponieważ to były małe grupy doktorantów, to przychodzili do niego do domu, sadzali go na fotelu, on oczywiście z pamięci wykładał im te treści. I jednocześnie do mnie wtedy mówi tak, słuchaj, wiesz, jego ojciec, przypomnę, umierał na raka kości, bardzo bolesne. U Janusza były już te przerzuty na wszystkie części ciała. I wtedy Janusz mówi do mnie, wiesz co, może jestem taki chojrak, ale nie biorę tych środków przeciwbólowych, jako chcę wszystko to znieść, ofiarować, nie? Jestem gotowy na wszystko, nie? I mogę powiedzieć, umierał właśnie w takiej pogodzeniu, w takiej rzeczywiście postawie człowieka, który zna wartość życia, który osiągnął bardzo wiele, a który po prostu potrafi to wszystko zostawić. I to była ogromna lekcja też pokory dla niego, który się po prostu nauczył, bo inaczej chyba tak by to do niego nie dotarło. I dlatego my o nim wspominamy. Pierwsza rzecz to był jego właściwie taki najpierw msza święta na Kulu, gdzie przyjechali profesorowie z całej Polski z taką dumą i radością i wdzięcznością, a potem pogrzeb, na którym było 9 biskupów. Co więcej, Janusz prosił, żeby niektórzy nie przemawiali, bo nie miał do nich jakiegoś wielkiego zaufania. Były olbrzymie tłumy, transmisja i bardzo dużo ludzi. I potem myśmy zrobili takie spotkanie wspomnieniowe. Po roku zrobiliśmy sympozjum o nim. No i ja wtedy pomyślałem o tym, żeby wydać taką książkę, żeby zebrać to jego dziedzictwo. Nie zdążyliśmy wydać takiej księgi pamiątkowej za jego życia, bo nikt nie przypuszczał, że dla 50-kilkuletniego mężczyzny trzeba wydawać już księgę. I rzeczywiście to powiem tak, że ja widziałem różne historie ksiąg pamiątkowych, bo sam je w wielu wypadkach wydawałem, ale w tym przypadku to było tak jakby powszechny ran kolegów moralistów, którzy każdy chciał coś napisać. I dlatego tutaj ja mam kilkudziesięciu autorów, którzy z radością chcieli ofiarować swoje teksty Januszowi.
Przywołajmy jeszcze tytuł tej książki.
To książka Świadek Nadziei. Właściwie chciałem napisać, że to jest Świadek Ewangelii Nadziei, ale wyszło mi Świadek Nadziei. Ksiądz profesor Janusz Nagórny, twórca, to co mówiłem wcześniej, że to nie był tylko odtwórca, ale on tworzył. On otwierał nowe drogi, on wskazywał nowe ujęcia, on na nowo przekraczał pewien próg tego, co wydawało się niemożliwe. Twórca i nauczyciel teologii moralnej. Zostało to wydane w 2008 roku. Rzeczywiście Janusz tego nie doczekał, ale piękne jest właśnie to, że tylu ludzi zgłosiło się. Mamy też tam właśnie kwestię tego, że opisałem też jego pracę i w tych komisjach ministerialnych, ale mamy taki tekst pani profesor Iwony Łupiny, profesor Janusz Nagórny, przyjaciel ludzi, czy też pani Miturskiej, był naszym duszpasterzem, chodziło o nauczycieli, czy też przepiękne, poetyckie wręcz teksty pani profesor Doroty Kornas-Bieli, pokój tobie przyjacielu, i potem omówienie całej jego twórczości. Ale to nie koniec, bo rzeczywiście ta książka miała dosyć duże uznanie, szybko się rozeszła i potem Janusz pozostawił po sobie olbrzymi dorobek naukowy i wobec tego znalazł się taki fundusz na Kulu. Ksiądz profesor Jerzyna, który był też wykonawcą jego testamentu, razem z księdzem profesorem Jerzym Gocką, salezjaninem, obecnym naszym kierownikiem, podjęli takie ogromne dzieło wydania 13 tomów dzieł wybranych księdza profesora. Chodziło o to, że część jego publikacji była w jakichś takich niszowych wydaniach, wydawnictwach, gdzie gdzieś tam trudno było do tego dotrzeć i oni zebrali, wydali właśnie najpierw jego doktorat, teologia przymierza w Starym Testamencie, habilitację, ta teologiczna interpretacja, a nie inaczej, moralności Nowego Przymierza. Potem jego takie dzieła, które po prostu pogrupowali różne. I tutaj właśnie mamy taki życiorys jego, a potem rzeczywiście też Janusz miał 24 doktorów, też kilkuset magistrantów, uczestniczył w kilkudziesięciu procesach takich profesorskich, pisał recenzje jako super recenzent w Warszawie i w Polsce, był recenzentem wielu doktoratów i rzeczywiście z tych 13 tomów udało się wydać 10 tomów. Jeszcze jest parę do wydania. Na razie to trochę uwięzło. Ufamy, że może coś z tego jeszcze kiedyś się zrobi, ale trzeba powiedzieć, że jest to olbrzymia kopalnia. Bo jednym z takich ostatnich dzieł Janusza, jeszcze za jego życia, to była taka wydana przez Polwel w Radomiu encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Jak powiedziałem wcześniej, Janusz był absolutnie jednym z najlepszych znawców nauczania Jana Pawła II. I stąd też powstała ta encyklopedia nauczania Jana Pawła II, moralnego nauczania, którego Janusz z księdzem Jerzyną byli właśnie redaktorami, ale Janusz to opracował koncepcyjnie. I potem właściwie, kiedy było już dziesięciolecie tego wydarzenia, jakim była śmierć księdza profesora, ja postanowiłem zrobić takie sympozjum na Kulu, które miało na celu takie podwójne zamierzenie. Pierwsze to jest, żeby przypomnieć tę postać, a drugie, żeby dać ją poznać młodym naukowcom i też ich jakoś promować. I rzeczywiście zebrało się kilkunastu doktorantów i studentów z różnych uczelni w Polsce, którzy pisali właśnie o Januszu, o jego takim nauczaniu, żeby to przypomnieć, odkrywać i wskazywać nowe inspiracje. Potem znowu, kiedy pisaliśmy też o Jacku Krawczyku, to też mieliśmy okazję do tego, żeby przywołać postać księdza profesora Janusza Nagórnego. I kiedy właśnie zbliżał się ten jubileusz dwudziestolecia, to myśmy tak sobie myśleli, ja szczególnie przyznam, że jak to w sposób, po pierwsze, upamiętnić, a z drugiej strony nie powtarzać bez końca tych samych rzeczy. I wyobraźcie sobie Państwo, że będąc w pustelni, w Zagórzu, to jest Zagórze, nie Zagórz, koło Jasła, spotkałem tam siostrę, służebniczkę dębicką, która mi powiedziała tak, proszę ojca, ojciec mówił o tym Nagórnym, a u nas w zgromadzeniu my sobie odsłuchujemy jeszcze jego kazań z 91 i 92 roku, które on wygłosił dla nas podczas rekolekcji zakonnych. One są tak aktualne i tak piękne, że ciągle się tym karmimy. Ja mówię, proszę siostry, to ja chcę to mieć. Więc pojechałem specjalnie z nią do Dębicy. Matka była generalna Maksymilla. Powiedziała, że ona mi to da i przez siostrę profesor Loyolę Opielę została mi to przekazana, cała ta zawartość z pendrive'em i postanowiłem, że spróbuję to wydać. I rzeczywiście, właśnie miałem czasu na to, żeby się tym wszystkim zajmować, a nie chciałem, żeby to było takie komputerowe, tylko przez sztuczną inteligencję opracowanie. Znalazłem takich państwa, Martę i Krzysztofa Wawrzyniaków, którzy podjęli się właśnie przepisania. Najpierw oczywiście komputerowo przetransponowano, a potem oni to spolszczyli, czyli pokazali. I co więcej, ci państwo, świeccy ludzie, autorzy opracowań różnych książek, powiedzieli mi to, proszę ojca, to jest przepiękna treść, to warto wydać. I rzeczywiście znalazłem też sponsora i w ramach tego jubileuszu postanowiliśmy, że właśnie wydam tę książkę. Jest ona już wydana, to jest tytuł Odpowiedź na miłość, tytuł nadany przez redaktorów rozważania rekolekcyjne. To jest 12 konferencji wybranych z tych dwóch lat głoszonych. Powiem tak, te rekolekcje głoszone 35 lat temu są zadziwiająco aktualne. Dalej, głoszone dla sióstr zakonnych są bardzo uniwersalne dla wszystkich. Praktycznie z 12, 9 konferencji jest jakby dla świeckich i absolutnie każdy może się z nich czegoś nakarmić. tak powiem tu jasno. I trzecie, że rzeczywiście sami ci przepisujący powiedzieli, że to jest tak piękne i tak wartościowe, że jest wręcz zachwycające niektóre treści. Dlatego ta książka została wydana. Mamy tutaj mądrą recenzję księdza profesora Jerzego Gocki, który też uważnie to przeczytał i pewne rzeczy poprawił. Trochę żeśmy nad tym pracowali, jakkolwiek nigdy nie uda się zrobić rzeczy doskonałych. I dlatego planujemy, że 20 października tego roku na Kulu rozpoczniemy od mszy świętej o 12:30, a potem o 14:00 będzie sympozjum poświęcone Świadek Ewangelii i Nadziei, Janusz Nagórny. Chcemy w tym przypadku przypomnieć takie aspekty, jak właśnie środowisko rodzinne i tego uwarunkowania, które powie właściwie mąż siostrzenicy Janusza, pan profesor Wojciech, który właściwie jest takim jednym z ostatnich świadków, ponieważ dokładnie 11 dni przed śmiercią Janusz błogosławi ich małżeństwo w Tomaszowie. Kończąc już tę moją długą wypowiedź, dziękuję Państwu za anielską cierpliwość. Chcę powiedzieć tak, jestem dumny, że mogłem spotkać profesora Nagórnego. Ale muszę powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczny Panu Bogu, że mogłem spotkać taką postać, człowieka ogromnie bogatego duchowo. Kiedy byłem sekretarzem teologów moralistów, byłem też takim zakrystianem, kiedy właściwie trzeba było otworzyć kaplicę podczas naszych spotkań ogólnopolskich. Powiem Państwu jedno, kiedy przychodziłem pierwszy, zdawało mi się, do kaplicy, Janusz już tam był. On się modlił na różańcu jak dziecko. On był właśnie pobożny, a jednocześnie mądry, inteligentny, zmielony przez doświadczenia życia, stał się bardzo pokorny, a jednocześnie twórca, który umiał słuchać i wspierać innych.
Sylwetka księdza profesora Janusza Nagórnego wypełniła dzisiejszy program, a opowiadał o nim ojciec profesor Andrzej Derdziuk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.